cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Szymon Majchrzak, dzień dobry. Czy najmłodsi mają się czego obawiać w internecie? A jeżeli tak, to jak powinniśmy przed tymi zagrożeniami chronić? Za moment spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, ale wcześniej, jak co tydzień, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z cyfrowego świata. Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mówiła w Polskim Radiu 24, że cyfrowa transformacja sektora ochrony zdrowia wymaga wsparcia dla seniorów. Ekspertka wskazała na uruchomiony w Polsce program centralnej e-rejestracji, pilotaż którego ma potrwać do października 2025 roku. Obejmuje on świadczenia kardiologiczne oraz badania w ramach programów profilaktycznych, mammografię i cytologię.
Mówimy o wizytach u kardiologa, no to przede wszystkim myślimy o populacji seniorów, czyli o osobach starszych. Pacjenci wykluczeni cyfrowo nie zapiszą się, czy nie skorzystają z tej możliwości po prostu dlatego, że albo w ogóle nie mają internetowego konta pacjenta, albo się w nim nie połapią.
Program pilotażowy zakłada wprowadzenie centralnej elektronicznej rejestracji. Dzięki niemu możliwe będzie zwiększenie informacji o wolnych terminach. Ostatnia prosta na drodze do nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dokument ma na celu wprowadzenie lepszych rozwiązań dotyczących zagrożeń w sieci dla obywateli i kluczowych branż gospodarki, w tym energetyki. Nowelizacja wprowadza bardziej przejrzyste zasady nadzoru nad podmiotami kluczowymi i ważnymi, w tym bankami, firmami telekomunikacyjnymi i sektorem energetycznym. Nowością jest procedura przeprowadzania kontroli doraźnych, które pozwolą na natychmiastowe działania w przypadku zagrożenia. Dania ma ambicje zostać europejskim liderem technologii kwantowych i badań z użyciem AI. Służyć ma temu Kopenhaskie Centrum Innowacji. Jego sercem jest superkomputer o ogromnej mocy obliczeniowej, wykorzystujący tak zwaną suwerenną sztuczną inteligencję. Duński rząd liczy, że dzięki ogromnej mocy obliczeniowej superkomputer ułatwi przełom w badaniach naukowych, między innymi z dziedziny opieki zdrowotnej, zielonej transformacji w skali makro, biotechnologii i rozwoju komputerów kwantowych, poinformował na swoich stronach internetowych Wall Street Journal.
W cyfrowym świecie.
Mogłoby się wydawać, że skoro współczesna młodzież albo dzieci to osoby urodzone już w erze cyfrowej, ktoś by mógł nawet powiedzieć z telefonem w dłoni, to przecież w sieci czeka na nie więcej szans niż zagrożeń. Czy faktycznie tak jest? A może wręcz odwrotnie. Dzieci w wirtualnej rzeczywistości to raczej we mgle, aniżeli tubylcy. Na te pytania, między innymi, postaram się odpowiedzieć dziś wspólnie z profesorem Jackiem Pyżalskim z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, pomysłodawcą i kierownikiem, wykonawcą ponad 60 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych.
Miło mi, dzień dobry.
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, bo to też istotne z punktu widzenia tego, o czym będziemy rozmawiali. To może odnieśmy się na początek do tego mitu, który narysowałem we wstępie. Dzieci to są rzeczywiście tacy cyfrowi tubylcy, czy jednak poruszający się we mgle?
To jest chyba jeden z największych mitów, że młodzi ludzie jakby nabywają umiejętności cyfrowych z samego urodzenia, z samego jakby wykorzystania technologii od najmłodszych lat. Mhm. Prawda jest taka, że oczywiście zależy, jak te umiejętności zdefiniujemy, bo takich prostych umiejętności, że szybko nawigują, scrollują i tak dalej, to oczywiście tak.
No to nie chroni przed dezinformacją, tak. Przed podejrzanymi linkami, o tych zagrożeniach.
Dokładnie,
jeszcze powiem,
że kiedy pójdziemy szerzej w te umiejętności i zaczniemy mówić o takich umiejętnościach związanych z tym, co robimy z informacją, czy umiemy ją znaleźć, czy umiemy ją ocenić, o umiejętnościach komunikacyjnych, czy kreacyjnych w sieci, to tu jest dużo gorzej i wszystkie badania, łącznie z naszymi najnowszymi, pokazują, że nawet tacy starsi nastolatkowie, nawet zapytani, kiedy sami oceniają te swoje umiejętności, to oceniają się niżej, niż my ich oceniamy, tak stereotypowo. Natomiast kiedy już się prowadzi takie badania, w których na przykład my dajemy zadania do wykonania młodym ludziom, czyli nie oni mówią, czy potrafią, tylko muszą pokazać, że potrafią, to wtedy bywa, że jest jeszcze gorzej, tak?
Bo to pewne... z czym sobie kiepsko radzą?
Takimi umiejętnościami, które rzeczywiście najbardziej kuleją, to są takie umiejętności nawigacyjno-informacyjne, czyli takie umiejętności związane z tym, że umiemy w tym bałaganie informacyjnym znaleźć to, czego rzeczywiście chcemy.
Jak dojść do źródła informacji.
I czy umiemy ocenić to źródło, czy umiemy ocenić samą tą treść. I tu się okazuje, że to bardzo nisko się oceniają młodzi ludzie pod tym względem, zarówno pod względem tym nawigacyjnym poszukiwania, jak i oceny informacji. Natomiast kiedy już dajemy konkretne zadania, no nie wiem, przykład takiego zadania, tak? Mówimy o to, otrzymałeś takiego mema, że ktoś nie żyje. No w jaki sposób to sprawdzisz, czy to jest plotka, czy to jest prawda, tak? Gdzie będziesz szukał, w jaki sposób to robisz? No to się okazuje, że tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo problemów w tym zakresie.
Ja bym się cofnął i zadał najpierw pytanie, czy w ogóle sprawdzasz, czy to jest prawda?
Tak, to znaczy to jest też bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo to jest pytanie, czy to jest w ogóle realistyczne, tak? Mm-hmm. Biorąc pod uwagę liczbę komunikatów, które do nas docierają. Tak naprawdę w sensownych programach już praktycznych na ten temat, jak się tego uczy, to się raczej uczy tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, kiedy powinniśmy sprawdzać, tak? Kiedy nie będziemy sprawdzać wszystkiego, ale treści ważne dla nas, na przykład to nasze badanie pokazało, że młodzież bardzo często, nie tylko Polska, szuka na przykład informacji związanych ze zdrowiem, czy to fizycznym, czy to psychicznym.
Proszę.
A to już są takie informacje, które jeżeli szukam ich w kontekście własnej osoby, no to jeżeli znajdę coś niewłaściwego i na przykład to wprowadzę w życie, to mogą z tego wyniknąć spore kłopoty. Myśmy zresztą też o to pytali.
Myślę, że to jest świetny punkt wyjścia do kolejnego wątku. Jak zmieniają się te zagrożenia w sieci? Kiedyś powiedzielibyśmy pewnie wyłudzenie pieniędzy, pornografia. Domyślam się, że one nadal są aktualne. Ale to, o czym pan powiedział, to jeszcze dekady temu było nie do pomyślenia.
Generalnie my te zagrożenie klasyfikujemy. Mhm. I klasyfikujemy je na takie trzy grupy. Na grupę zagrożeń związanych z niebezpiecznymi treściami. I to mogą być rzeczywiście treści pornograficzne, agresywne, czy związane z łamaniem jakichś wartości. Nie wiem, pochwalające, branie narkotyków, czy różne inne rzeczy. Mogą to być niebezpieczne kontakty. A wtedy, kiedy już problem nie wynika z tego, co zobaczyłem, tylko co się stało w mojej relacji z innymi ludźmi, nie wiem, mogę być ofiarą agresji w sieci, czy ofiarą groomingu, czyli uwodzenia w sieci, na przykład dziecko może być. No i wreszcie warto powiedzieć, że są takie zagrożenia, że to młody człowiek coś zrobi niedobrego, tak? No bo młody człowiek może być ofiarą agresji w sieci, może być sprawcą agresji w sieci, to też jest zachowanie ryzykowne i to jest w ogóle ogromna różnica w porównaniu z mediami tradycyjnymi. Właściwie za pomocą mediów tradycyjnych przed internetem, on nie mógł być wykorzystać mediów, żeby zrobić coś złego. No, bo jak miałby to zrobić? Jak byli gatekeeperzy, on by się nie dostał do tych mediów w ogóle, żeby być tam nadawcą, tak? Natomiast właściwie w obecnym internecie, który zaczął być taki mocno prosumencki, czyli że możemy stawać się producentami, a nie tylko konsumentami treści, to właściwie takim mocną cezurą był początek wieku, około roku 2004-2005, kiedy zaczęły mocno wybuchać i pojawiać portale społecznościowe, w których wszyscy byliśmy producentami, wszyscy mieliśmy publiczność.
Świetnie diagnozujemy te zagrożenia, ale co dalej? Domyślam się, że sama wiedza, to, że o tym mówimy, to nie jest czynnik chroniący.
Znaczy, trochę odpowiedzią jest to, że powinniśmy też widzieć drugą stronę, tak? Bo tak samo my mamy takie same klasyfikacje, o czym się mówi dużo rzadziej i tak samo praktyki młodych ludzi w zakresie pozytywnego wykorzystywania sieci, tak? Mogę być w pozytywnych społecznościach, które się wspierają, w edukacyjnych społecznościach.
O szansach powiemy później, bo
tak, ale to jest trochę odpowiedź na to pytanie, bo trochę odpowiedzią na pytanie, jak walczyć z zagrożeniami, jest uczenie konstruktywnego wykorzystania sieci, bo my zwykle mamy takie wąskie myślenie, że mówimy, a, zagrożenia, no to musimy się zajmować jedynie zagrożeniami. Ale odpowiedzią trochę na radzenie z zagrożeniami jest nabycie takich kompetencji, żeby robić rzeczy pozytywne, tak? Więc to też, to są naczynia połączone, tak? Można to traktować osobno, my to traktujemy razem w takiej nowoczesnej edukacji medialnej, ale wracam do tematu, co możemy robić. Znaczy, to pytanie zawsze, kto może robić, tak? Bo sporo zadań w tym zakresie do zrobienia mają na przykład same big techy, które oferują tego typu narzędzia.
Czy my w ogóle cokolwiek możemy zrobić, stajemy naprzeciwko tak wielkiej machinie, w której wiemy, że zła informacja, sensacyjna informacja, na którą młodzi ludzie są bardzo narażeni i co jest jednym z zagrożeń, pan profesor o tym powiedział, lepiej się sprzedaje, a co za tym będzie częściej proponowana. w takich mediach społecznościowych.
Machina trochę robi rzeczy, tak? Bo siłą rzeczy to, że na przykład moderuje treści automatycznie, czy ludzko, czy w mieszany sposób, tak? Czy na przykład daje możliwość zgłaszania niebezpiecznych czy szkodliwych treści, no to już są jakieś działania tego typu, znaczy oczywiście to jest ciągła dyskusja, co jeszcze powinna robić, dlaczego i tak dalej, no ale tu są zadania dla nadawców. No są zadania dla legislatorów, dla ludzi, którzy tworzą politykę, żeby choćby wymuszali na tego typu biznesie robienie różnych rzeczy. Więc tutaj powiedzmy, jesteśmy w takim poziomie systemowym. Natomiast pewnie pana pytanie też jest w kierunku tego, co może zrobić zwykły człowiek, rodzic, dziecko, nie wiem, dorosły człowiek i tak dalej. No przede wszystkim możemy odpowiedzialnie działać jako społeczność, że na przykład kiedy już mówimy o tych zagrożeniach związanych z treściami, rzeczywiście zgłaszamy treści, jak widzimy, treści szkodliwe. One rzeczywiście pojawiają się radykalne w otwartych portalach społecznościowych teraz bardzo, łącznie z filmami z egzekucji, jakimiś w ogóle rzeczami, których nikt nie powinien oglądać, a co dopiero młodzi ludzie. No ale dlaczego powinniśmy zgłaszać? No dlatego, że tak działają te maszyny, że właściwie jeżeli dużo ludzi nie zgłosi, no to też się nikt tym specjalnie nie zajmie. Z pozycji rodzica? No to jest kilka uniwersalnych zasad, że po pierwsze w ogóle jesteśmy w na tyle bliskim kontakcie z dzieckiem, że cokolwiek wiemy, co się tam dzieje, tak? Że interesuje nas nie tylko czas, a ciągle niektórych rodziców interesuje tylko czas. Jak
no tak,
krótko
oczywiście.
To dobrze, jak długo to źle, tak?
Ile natomiast, przed ekranem.
Tak, natomiast...
A niekoniecznie co
tam się dzieje, tak? No można oglądać bardzo radykalne treści, oglądać 10 minut dziennie, to będzie bardzo szkodliwe. Można 2 godziny dziennie oglądać sensowne rzeczy i to nie będzie. Znaczy, tu chcę też obalić ten mit, że ten czas jest kluczowy. On jest w jakiś sposób ważny. Każda przesada jest zła, tak? Natomiast generalnie, jeżeli mówimy o różnych problemach zdrowia psychicznego i tak dalej, to ten czas jest relatywnie słabo skorelowany. A dlaczego jest słabo skorelowany? No dlatego, że można korzystać długo i sensownie, a można korzystać krótko i bezsensownie i to zaburza ten prosty związek, czym dłużej, tym gorzej, tak? Więc no, to jest jakby jeden element, o którym możemy mówić. No drugi element to jest, żeby rzeczywiście no, inspirować młodych ludzi do tego, żeby robili różne pozytywne rzeczy w internecie. Dlaczego? No wcześniej wspomniałem o tych algorytmach, które właściwie się uczą trochę z naszych praktyk medialnych, nie? Czyli czym więcej młody człowiek zrobi sensownych rzeczy w internecie, tym ten jego internet później będzie
to
lepszy.
To nas wróci. Odbijemy
się
od
tego. No bo na przykład jeżeli my sprawimy na przykład, że z naszym dzieckiem, czy jak jesteśmy nauczycielem, nasz uczeń otworzy sensowne rzeczy, no to tego typu treści gdzieś tam się pojawią w jego bańce.
Są w internecie miejsca, gdzie takiego bezpośredniego wsparcia można szukać? I pytam znów o perspektywę rodzica i o perspektywę dziecka.
No tak, no w sytuacjach chyba takich bardzo radykalnych, kiedy w grę wchodzi zagrożenie związane z przestępstwem, możemy dzwonić na dyżur net do NASK-u, gdzie są specjaliści, którzy no nawet potrafią zablokować pewne treści na poziomie internetu, czy też szybko ruszyć sprawy działania policji na przykład, czy innych służb. Więc to mówię o takich najbardziej poważnych zagrożeniach. Mamy wsparcie telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie różne problemy można zgłaszać, ale między innymi te problemy związane z funkcjonowaniem online i problemami dzieci w tym zakresie. Jest ten telefon Rzecznika Praw Dziecka. No jest trochę miejsc, gdzie możemy szukać takiej pomocy, ale tak naprawdę no nic nie zastąpi też tego, żeby się samemu w tym dokształcać, żeby po prostu być jakimś tam partnerem dla swojego dziecka w zakresie tego, co się dzieje.
Musimy pomału zmierzać do puenty, a ja chciałbym, żeby wbrew temu, co można było usłyszeć w niektórych wątkach naszej rozmowy, ona była pozytywna. Bo przecież mam wrażenie, że dzisiaj nie wiedzielibyśmy tyle, nie spotykalibyśmy się tak często z osobami, które mają wspaniałe pasje, nie stworzylibyśmy bardzo wielu projektów, nawet na tym najmłodszym etapie życia, gdyby właśnie nie internet. Która szala z tych dwóch szans i zagrożeń pana zdaniem przeważa?
To znaczy, to jest to taka typowa krzywa Gaussa. To znaczy, mamy bardzo mało ludzi skrajnych, czyli mocno siedzących w ryzykach i bardzo mało młodych ludzi, bardzo mocno wykorzystujących szanse, po kilka procent skrajnych. Potem obok mamy kilkanaście procent takich, którzy no, zmierzają w kierunku ryzykownego wykorzystania, czyli to są w takim szarej strefie, tak? Ale mamy też kilkanaście procent takich no, pozytywnie wykorzystujących, ale już nie tak genialnie, jak te kilka procent na końcu. I mamy całą resztę młodych ludzi, którzy ani nie korzystają specjalnie ryzykownie, ani nie korzystają specjalnie pozytywnie, czy korzystnie. Czyli ten rozkład jest taki, bym powiedział, normalny i tak naprawdę warto mieć go na uwadze, kiedy my zastanawiamy się, co robić i kiedy zastanawiamy się nad tym, to nie tylko się powinniśmy zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby część tych młodych ludzi z tego środka nie wpadła do tej sfery ryzyka, ale może też co robić. jakie stworzyć warunki, jak tego uczyć, żeby oni się przechylili w tym kierunku tego pozytywnego działania. Trochę praktyka jest taka, że mamy skrzywione oko na to, że koncentrujemy się często wyłącznie na ryzyku i dużo tracimy przez to podejście generalnie w systemowych rozwiązaniach.
Profesor Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I dziękuję za zaproszenie.
Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.